zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj Jadwiga Możdżer. Dobry wieczór, pani Jadwigo.
Dobry wieczór.
Reżyserka, choreografka, aktorka. Jeszcze pewnie można inne aktywności dodać. Generalnie osoba zajmująca się szeroko pojętą sztuką.
No właśnie, dużo tego jest, sama się w tym gubię, ale życie samo, jak o żywiołach będziemy dzisiaj mówić, to życie żywiołowo mi przynosi nowe profesje. Także staram się nadążać.
No tak, ale to chodzi o to, że pani ma taką potrzebę eksplorowania kolejnych obszarów. Czy też pani sama siebie sprawdza, szuka w sobie jeszcze jakiegoś potencjału? Czy wynika to zwyczajnie z nudy i potrzeby jakiejś twórczej aktywności? Bo wiadomo, że dla artysty nuda to jest zabójstwo.
To się dzieje jakoś bardzo naturalnie, dlatego że ja obserwuję taki proces zanikania ważnych wartości w świecie kulturowym. I jakby ważne jest dla mnie ożywianie takiej świadomości w młodym pokoleniu, a że uczę dzieciaki w specjalności teatralnej, w klasie teatralnej, można tak to ogólnie nazwać, to staram się przywoływać dawne wątki, które ożywiamy w różnych konwencjach, czy to teatralnych, czy właśnie w takiej poetyce mówionego słowa. I staram się szukać nowych środków ekspresji. Jednym z nich, bardzo pięknych, jest właśnie sfera dźwięku, która może opowiedzieć i namalować obraz dla osób, które nie mogą posługiwać się wzrokiem.
Zaraz będziemy rozmawiać o piątym żywiole. To jest taki międzypokoleniowy teatr radiowy. To pani najnowsze dziecko, tak można by to określić. Ale zanim to pytanie, czy stara się pani też dotrzeć do naszych korzeni narodowych, słowiańskich, bo jesteśmy bardzo przesiąknięci kulturą anglosaską. Idziemy takim mainstreamem. Bardzo chętnie celebrujemy walentynki, Halloween. Mamy noc świętojańską już za chwilę. Przepiękna tradycja, która od zawsze jest z nami. Zastanawiam się, czy ta tradycja jednak trochę nie umiera.
No właśnie o to mi tutaj chodzi, że staram się przywoływać nasze piękne tradycje. Sięgam do starych źródeł. Zachwycona jestem od jakiegoś już dłuższego czasu właśnie takimi pozycjami literackimi jak Rok Polski. To jest dzieło Zofii Kossak, Zygmunta Glogera, wspaniałe też opracowania kaszubskie właśnie Izydora Gulgowskiego. I to mnie fascynuje, dlatego że oni opisują nasze bogactwo zwyczajów, które wygasa w świadomości społecznej. I to jest bardzo ważne, żeby pokazywać tego piękno, głębię i taką narodową mądrość, która pięknie przepływa pomiędzy słowiańszczyzną, chrześcijaństwem, pradawnymi wierzeniami. I to się pięknie splata. I to zupełnie niepotrzebnie znajduje się gdzieś pod gruzami po prostu takich, powiedziałabym, tanich zagranicznych opakowań, które zasypują to i młodzież nie rozróżnia po prostu pewnych zjawisk kulturowych.
Te tanie opakowania zagraniczne, jak to pani nazwała, one już na trwałe weszły do naszej kultury, właściwie bardziej do popkultury. I myślę sobie, że na rzeczywistość nie ma się co obrażać, ale trzeba jednocześnie pamiętać o swoim. Pytanie, czy młodzież jest chętna, czy młodzież jednak nie jest troszkę znudzona taką formą przekazu, czy to nie jest zbyt demodé, czy oldschoolowe, jakby powiedziały dzieci.
No rzeczywiście nie jest to proste. Aczkolwiek jak zadałam uczniom zadanie, żeby wynaleźli wśród tekstów współczesnych coś, co ich interesuje, no to nikt nie przyniósł żadnego tekstu. W związku z tym nie wiem, czy to jest taka ogólna społeczna męczliwość młodego pokolenia, czy to jest rzeczywiście to, że chwytają się tych tekstów, a potem jednak twierdzą, no, że to są takie cytaty za gdzieś tam złapane w jakimś filmie, czy w jakimś skeczu. I jak najbardziej nie obrażamy się tutaj na rzeczywistość, tylko moje działanie wynika z takiego bardzo świadomego doświadczenia, które przeszłam w Azji, gdzie tam zetknęłam się z bardzo inną kulturą i w tym zderzeniu z innością zaczęłam sobie uświadamiać, jaka jest moja pierwotna kultura i jakie są moje korzenie.
Ja rozumiem, że Azjaci są przywiązani, tak, do swojej kultury, do korzeni, że oni jednak kultywują te tradycje. Oczywiście nie stroniąc i nie broniąc się od tego, co przeniesie mainstream, no głównie amerykański, nie oszukujmy się, czy świata zachodniego.
No jesteśmy, ja już 20 lat temu widziałam, że nawet kultura azjatycka jest w takim punkcie, że troszeczkę właśnie się zaśmieca, rozrzedza się poprzez takie tanie chwyty, które próbuje w swoją tradycyjną sztukę wtykać, żeby sprostać gustom turystów zachodnich. I tutaj ja pomyślałam sobie, że chodzi po prostu o edukację w naszym działaniu. Chodzi o to, żeby młodzież w ogóle miała świadomość tego, skąd się wywodzi, bo wówczas też inaczej patrzy na te wszystkie napływowe wątki nowe, tak? To jest akulturacja, inkulturacja tutaj zachodzi, prawda? I myślę, że wszystko można przyjąć. Ważne, żeby patrzeć na to świadomie, bo wówczas w odpowiednim momencie jesteśmy w stanie jakiś puzzle wyjąć z naszej mozaiki i powiedzieć, aha, moment, dobra, to już zostało wyeksplorowane, a teraz wracam do czegoś, co jest mi bliskie, do czegoś, co stanowi moją tożsamość kulturową. I myślę, że większym niebezpieczeństwem takim społecznym jest po prostu płynięcie tak na fali bezkulturowości, niż jednak nawet zagłębianie się w różne kultury, bo ta daje jednak takie ważne tło.
No właśnie, pani sieje, tak? I patrzę, co z tego wzrośnie i jak to wygląda.
No muszę powiedzieć, że moje eksperymenty z tradycją znajdują dosyć ciepłe przyjęcie, dlatego że w tym roku zrealizowałam z młodzieżą również taki spektakl interaktywny, można powiedzieć, Dziady i Baby Święcone, w którym właśnie królowały teksty Zofii Kossak. I młodzież tak pięknie to grała, że właściwie no, była oda do kiełbasy i oda do baby, oczywiście wielkanocnej. I tak pięknie zagrana przez młodzież i było dużo strojów ludowych i było dużo takiej swobodnej atmosfery, w którą bardzo szybko wchodziła publiczność, więc to mi pozwoliło sądzić, że jednak to gdzieś jest tęsknota za tym, żeby przyjrzeć się temu, co za dziada, pradziada było nasze, swojskie. I to jest bardzo ciekawe, że ta młodzież, znaczy ja im tak to tłumaczę, jak nauczycie się grać klasykę, no to współczesność będziecie grali po prostu jak z małego palca. Po prostu gamę, tak?
No tak, ale to jest młodzież, która interesuje się teatrem. Być może z taką młodzieżą łatwiej się pracuje. Oni są otwarci, szukają być może źródeł i korzeni. A gdyby wziąć przeciętnego ucznia szkoły podstawowej, wyższej klasy czy liceum, to pytanie, czy byłaby również otwarta taka młodzież? To ale chyba kwestia przekazu, tak? I umiejętności to jest, zainteresowania.
To też jest kwestia znalezienia właściwej formy pracy. Bo jeżeli pracujemy z małymi dziećmi, które również grają w słuchowisku, no to tutaj pracujemy nad emocjami, które pojawiają się u postaci. Każdy chciał koniecznie grać fokę, każdy wymyślił sobie postać, jaką będzie grał. Ostatecznie jest to ławica, w której każdy ma możliwość wyobrażenia sobie, jakiego stworka morskiego gra. I jakby tak naprawdę niewiele to się różni od różnych współczesnych bajek, jeśli chodzi o przeżycie dziecka, bo ono przeżywa swoją przygodę. W związku z tym opowiadamy sobie, co tam się dzieje u tego Neptuna, jakie to są historie, kto jaki bardzo tam jest ważny. I myślę, że dzieci tak naprawdę realizują trochę swoich różnych marzeń, tym bardziej, że kiedy pojechałam do Miszewa, do dzieciaków z Teatru Jantark na Boże Narodzenie, to dostałam cudowny prezent. Właśnie taki rysunek, na którym jest mnóstwo stworów morskich, a ja w czerwonej sukience, w czapce z pomponem płynęłam na tym rysunku na wielkim rekinie.
Jak się pani czuła?
Wspaniale, jeszcze nikt nigdy mnie tak nie wyróżnił.
Ale też jak panią widzą, to jest bardzo ciekawe, że właśnie takie skojarzenie z tym rekinem, czerwona sukienka.
No bo to takie mikołajowe było, no tak. I tak mówią, daliście mi najgroźniejszą tutaj postać. Tak mówię, o pani Jagodo, pani sobie da radę ze wszystkim. Także no, osiodłany rekin to jest coś.
To prawda. I tak przechodzimy do piątego żywiołu, czyli do teatru, który będzie, właściwie to jest słuchowisko, teatr słuchowisko, który będzie miał swoją premierę podczas Jarmarku Cysterskiego już za chwilę. Tak?
Tak, to rzeczywiście.
W domu zarazy.
Tak, to rzeczywiście nastąpi niebawem, w najbliższą sobotę, można powiedzieć w noc świętojańską, ale premiera taka dla dzieci odbywa się o godzinie 12, bo zależy nam, żeby wszystkie dzieci, które brały w tym udział, mogły posłuchać, zobaczyć się w tym spektaklu. No, jesteśmy bardzo ciekawi, jakie będą ich wrażenia, bo pracowaliśmy nad tym dość długo, między innymi dlatego, że język jest dość zawiły, bo to jest jednak taka, można powiedzieć, może nie staropolszczyzna, ale język stylizowany na XVIII-XIX wiek, więc zależało mi też, żeby przeplatać słowa, które wywodzą się z gwary. Niektóre frazy grane są przez dzieci po kaszubsku, jest piosenka kaszubska. Bardzo cieszę się z tego, że udało się przy wsparciu tutaj właśnie i Teatru Jantark, i Okisu w Żukowie, i Olpi, naszej szkoły gdańskiej, sfinansować ten projekt. I też dzięki wielkiej życzliwości Radio Gdańsk możemy tutaj pracować z panem Jackiem Puchalskim. Także mamy cudowne, komfortowe warunki, żeby zrealizować naprawdę trudną, skomplikowaną opowieść, bo no naprawdę trzeba mieć dużo zdrowia, żeby przebrnąć przez tak skomplikowany proces, w którym gra dużo postaci.
Mieszają się języki, tak jak pani powiedziała, jest gwara. Przede wszystkim najpierw trzeba tekst zrozumieć, bo to nie jest takie oczywiste, że dzieciaki doskonale znają język kaszubski, czy gwarę, czy jakieś staropolskie wyrazy, bo tutaj literatura do tego słuchowiska była bogata.
Tak, no i ja starałam się tak ułożyć scenariusz, żeby on był jednak zrozumiały, więc jest to stylizacja, bo myślę, że po prostu widz nie wytrzymałby czegoś, co byłoby dla niego niezrozumiałe. Ale co jest ważne, udało nam się zrealizować piękne ścieżki dźwiękowe, muzyczne. Była z nami kapela kaszubska, śpiewał z nami chór z Las Akademii, połączony z dziećmi śpiewającymi z Teatru Jantark. Byli też uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Oliwie i Liceum Ogólnokształcącego Programów Indywidualnych. Byli też z nami w projekcie, są, nadal na premierze będą, wspaniali też aktorzy. Maggie Shenrock, Konrad Marian Rajski, czyli aktor starego pokolenia. Zresztą mam nadzieję, że nie będzie słuchał, ale zrobimy mu zaocznie 89. urodziny w czasie premiery. Także też bardzo ciekawą rolą jest postać Krakena, zagrana przez Marcina Skowrońskiego. I co jest też ważne, że w tym słuchowisku grają z nami osoby niedowidzące. A więc ta praca również uczy młodzieży tego, że warto słuchać się nawzajem, warto się obserwować, warto sobie pomagać, bo praca z takimi osobami wymaga często tego, że trzeba kogoś wziąć po prostu za rękę, zaprowadzić, a nie powiedzieć, a idź, weź. To uczy, myślę, młodzieży też szacunku, a poza tym ta sfera dźwięków to jest coś, co bardzo rozwija wyobraźnię.
Tak. Co to jest ten piąty żywioł? Cztery to wiadomo, żywioły znane od zarania, czyli powietrze, woda, ogień i ziemia. A piąty żywioł?
No to jest taka pewna sfera ponadczasowości, którą już widzowie muszą sami sobie dosłuchać, bo spaliłabym wam zupełnie tą piękną ścieżkę wśród krzaków, zieleni, ławic, powietrza i ziemi. Widz sam musi do tego dojść. Na początku pojawia się właśnie wprowadzenie o tym piątym żywiole. No i mogę tylko powiedzieć, że piąty żywioł to jest coś, co każdy z nas doświadcza w życiu, za czym tęskni i który dotyczy w ogóle bardzo ważnej humanitarnej części człowieczeństwa.
Czyli rozumiem, że jest to spektakl, słuchowisko uniwersalne, mimo że osadzone w konkretnym czasie historycznym, korzystające właśnie z korzeni słowiańskich przestrzeni kilku wieków. Natomiast wymiar tego słuchowiska jest uniwersalny.
On jest bardzo współczesny. Nawet był taki moment, gdzie Kasia Michalska, która właśnie prowadzi Teatr Jantark, powiedziała mi: Jagoda, zrób coś, żeby w tym słuchowisku była ważna informacja dla dzieci, że nie muszą być takie super, że nie muszą mieć piątek, że nie muszą mieć dziewiątek w dzienniku, że to wystarczy, że jesteś taki, jaki jesteś. I tam się bardzo takie kluczowe zdanie pojawia, że właśnie taki, jaki jesteś, jesteś wystarczający. Jesteś po prostu zwykły i to jest piękne. I o tej zwykłości też chcemy mówić, bo to słuchowisko obudowane jest w dawną formę, ale pojawiają się tam bardzo różne formy muzyczne i językowe, bo postaci reprezentują różne światy. Świat ziemski, w którym opowiada się niestworzone rzeczy o świecie fantastycznym, podwodnym, jak również nieźle obgaduje nas, ludzi, świat podwodny. Więc to jest takie lustro, w którym my możemy się przyjrzeć temu, jak grają w nas uprzedzenia, wyobrażenia, jak my próbujemy sobie po gombrowiczowsku, mówiąc, zrobić gębę nawzajem. I potem się właśnie to wszystko na tyle pięknie wikła, że gdzieś musi nastąpić triumf zwykłości.
Takie przesłanie również, tak?
Tak.
Tego spektaklu.
Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że myślę, że te piętra oczekiwań są już tak wyśrubowane w tej chwili, że ani dzieci, ani młodzież sobie z tym nie radzą. Dlatego też cały proces nawet naszej pracy był rozłożony na bardzo długi etap. Na etap poznawania tego języka, zabaw, wycieczek. Byli z nami łowcy słów, którzy opowiadali nam legendy kaszubskie. Były próby muzyczne. Bardzo piękne były próby, gdzie my zdalnie opracowywaliśmy. Ja byłam takim łącznikiem, gdzie ćwiczyłam z młodzieżą śpiew. Później przekazywałam muzykom, jak to ma być zagrane. I później spotkaliśmy się w studio właściwie zaocznie. Chór przyszedł, już zaśpiewał do gotowego akompaniamentu. Także myślę, że dzieci też będą zaskoczone, jak usłyszą, jak ten świat się zgrał wspólnie pracą wielu osób. Ale najważniejsze jest to, że tutaj obok ścieżek rozrywkowych, jak na przykład Wodewil Krakena, pojawią się melodie kaszubskie, bardzo stare i piękne. Wśród muzyków jest Halina Król oraz jej mąż, a więc pojawią się diabelskie skrzypce, prawdziwe skrzypce, akordeon. Pojawi się też magiczny fortepian i z nami występuje w tym słuchowisku Paweł Witulski. Ja tam też gram parę fraz, parę swoich kompozycji. Jedną z piosenek opracował Leszek Możdżer. I to było bardzo piękne, że da się spracować chyba troszeczkę po lockdownowo. Nauczyliśmy się tej pracy zdalnej.
Czyli Leszek gdzieś tam poza Gdańskiem komponował, a
tak,
państwo to złożyli tutaj.
Tak, tak. To znaczy,
to taki miły akcent.
Bardzo miły, bo to jest taka współczesna reminiscencja do bardzo starej piosenki ludowej. A więc tutaj przywołujemy tak zwaną muzykę tradycyjną, która się okazuje ciekawa i piękna.
Pani Jadwigo, to jest spektakl, który można zobaczyć i jednocześnie posłuchać. Taki on ma wymiar, że jakby wyobraźnia w radiu będzie nam podsuwać obrazy, a jednocześnie jest to zaaranżowane w taki sposób, że to jest taki spektakl, który można by wystawić na deskach teatru, tak?
Tak naprawdę można by było. I do tego nawet bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w projekcie uwzględniliśmy taką część, w której uczestniczy pani Magdalena Rukiewicz, która przygotuje prototypy takich nie za dużych lalek wykonanych z filcu i też jako moda zrównoważona z pewnych elementów, które kiedyś miały swoje inne życie. Bo zależy nam na tym, żeby przykładowo dzieci niepełnosprawne, które bardzo lubią bawić się w teatr, ale nie mówią. My też z Madzią pracujemy z takimi dziećmi i sytuacja, w których my wyciągamy właśnie czy pacynki, czy jakieś inne przedmioty, z które animujemy, te dzieci zaczynają mówić. A więc tworząc takie słuchowisko, te dzieci będą mogły sporządzić sobie na wzór tych lalek swoje, z tych prototypów swoje kształty lalek i będą mogły je sobie w domu po prostu odgrywać. Ja to pamiętam z dzieciństwa, kiedy chorowałam, zawsze mamusia włączała mi Muminki. I wtedy ten czas jakoś tak płynął przyjemnie. I o to też chodzi, że właśnie te dzieci wchodzące w świat wyobraźni, które na co dzień w domu rzadko się odzywają, jednak zaczynają mówić pojedyncze słowa. I to jest też taki etap jakiejś takiej arteterapii dla nich. I to też ma być takie narzędzie dla rodziców, którzy z dzieckiem niepełnosprawnym zostają w domu. Telewizor już wyczerpał swoje możliwości, telefon już się rozgrzał do czerwoności. I następuje moment wspólnej zabawy, która jest, myślę, korzystna i dla rodzica, i dla dziecka.
Brzmi to wszystko rzeczywiście interesująco i zachęcająco. Będą Państwo też mogli posłuchać wkrótce słuchowiska pani Jadwigi Możdżer jako reżyserki całości, no i oczywiście całej grupy fantastycznych aktorów, muzyków i wszystkich ludzi zaangażowanych. A premiera, przypomnijmy, 24 o godzinie 12 w Domu Zarazy podczas Jarmarku Cysterskiego.
Zapraszamy.
Tak? A teraz mamy przedsmak tego słuchowiska. Fragmencik mały, będzie to piosenka, tak?
Tak, to jest właśnie ta piosenka, którą śpiewa Tosia Możdżer. Razem z wujkiem, Leszkiem.
O, proszę bardzo, czyli takie rodzinne śpiewanie i muzykowanie.
Tak, to tak bardzo naturalnie jakoś wypłynęło i postanowiliśmy za tym pójść. Tosia pojechała do studio i zresztą jak poprosiłam, zapytałam Leszka, mówię, słuchaj, może byś przysłał ścieżkę, bo byśmy to w podkład wrzucili. Mówię, no nie wiem, no musiałabyś mi przysłać nuty, bo myśmy to po prostu siedli i razem zagrali. Więc to jest takie przyjemne, że później do tej samej melodii pani Halina Król zagrała swoją skrzypcową partię, później Paweł też do tego zupełnie zaocznie dograł jeszcze nowy akompaniament, więc ta muzyka przeszła przez ręce kilku muzyków i za każdym razem funkcjonuje inaczej. I dzięki temu na podstawie kilku ludowych, ładnych motywów i też kilku moich kompozycji mamy, myślę, taką spójną, ale bardzo kolorową warstwę muzyczną.
Czy rośnie kolejna możdżerowa gwiazda? W dobrym tego słowa znaczeniu, tak?
Myślę,
to się zdradza.
Myślę, że
artystyczne umiejętności.
To się przejawia. Różne zdolności, tak samo jak i starsza moja córka Sawa też. Ale no, mam nadzieję, że rośnie kolejny pracowity człowiek,
to jest
który będzie tworzył
tak.
Piękno, tak, bo jak wiemy, droga do sztuki, no to jest droga różnych wyzwań i tak na to zawsze patrzymy, no i ważne, żeby było w tym bardzo dużo frajdy i miłości do tego, co robimy i co chcemy przekazać.
Trzymamy kciuki, a tymczasem słuchamy. Bardzo dziękuję. Jadwiga Możdżer, aktorka, choreografka, reżyserka. Przypominam, że spektakl zatytułowany jest Piąty Żywioł. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.